Służący wyszedł z nim na korytarz, dotknął dzwonka, coś powiedział przez tubę i wprowadził Wokulskiego do windy. W minutę później Wokulski był na pierwszym piętrze, a gdy opuszczał windę, zastąpił mu drogę jakiś dystyngowany pan z niedużymi wąsami, we fraku i białym krawacie. Jumart, odezwał się ten pan z ukłonem. Poszli kilkanaście kroków korytarzem i Jumart otworzył drzwi wspaniałego salonu. Wokulski o mało nie cofnął się, zobaczywszy złocone meble, olbrzymie lustra i ściany ozdobione płaskorzeźbami. Na środku stał duży stół pokryty kosztownym obrusem i przywalony stosem papierów. — Mogę wprowadzić interesantów? — spytał Jumart. — Ci nie są, zdaje mi się, niebezpieczni. Tylko na baronowę ośmielę się zwrócić uwagę. Czeka w czytelni. Ukłonił się i wyszedł z powagą do innego salonu, który zdawał się być poczekalnią. — Czy ja do licha nie wpadłem w jaką awanturę? — pomyślał Wokulski. Ledwie Wokulski usiadł na fotelu i zaczął przeglądać papiery, wszedł lokaj w błękitnym fraku, ozdobionym złotymi haftami i podał mu bilet na tacy. Na bilecie był napis „Pułkownik” i jakieś nic nie mówiące nazwisko. Prosić! Po chwili ukazał się mężczyzna pięknego wzrostu z siwą Hiszpanką, takimiż wąsami i czerwoną wstążeczką przy klapie surduta. — Wiem, że mało ma pan czasu — odezwał się gość, lekko kłaniając się. — Mój interes jest krótki. Paryż miasto wspaniałe pod każdym względem. Czy chodzi o zabawę, czy o naukę, ale potrzebuję wytrawnego przewodnika. Ponieważ znam wszystkie muzea, galerie, teatry, kluby, monumenta, instytucje rządowe i prywatne, słowem wszystko, więc jeżeli pan życzy sobie... — Niech pan raczy zostawić swój adres — odpowiedział Wokulski. Władam czterema językami, mam znajomości w świecie artystycznym, literackim, naukowym i przemysłowym. W tej chwili nie mogę panu dać odpowiedzi, przerwał Wokulski. Mam zgłosić się, czy czekać na pańskie wezwanie? Spytał gość. Tak, odpowiem panu listownie. Polecam się pamięci, odparł gość. Wstał z krzesła i ukłoniwszy się, wyszedł. Lokaj przyniósł drugi bilet i niebawem ukazał się drugi gość. Był to człowiek pulchny i rumiany i wyglądał na właściciela sklepu bławatnego. Kłaniał się na całej przestrzeni od drzwi do stołu. — Co pan każe? — spytał Wokulski. — Jak to? Nie odgadł pan, przeczytawszy nazwisko Escabu? — Hannibal Escabu? — zdziwił się przybyły. — Karabin Escabu daje 17 strzałów na minutę. Ten zaś, który będę miał honor zaprezentować panu, wyrzuca 30 kul. Wokulski miał tak zdziwioną minę, że Hannibal Escabu sam począł się dziwić. Sądzę, że nie omyliłem się, spytał gość. Omylił się pan, odparł Wokulski. Jestem kupcem galanteryjnym i karabiny nic mnie nie obchodzą. Mówiono mi jednak poufnie, rzekł z naciskiem Escabu, że panowie, źle pana poinformowano. Ach, w takim razie przepraszam, to może być pod innym numerem, mówił gość, cofając się i kłaniając. Nowy występ błękitnego fraka i białych spodni i nowy gość. Tym razem mały, szczupły, czarny, z niespokojnym wejrzeniem. Ten prawie przybiegł do stołu, padł na krzesło, obejrzał się na drzwi i przysunąwszy się do Wokulskiego, zaczął przyciszonym głosem. Pewnie dziwi to pana, ale rzecz jest ważna, zbyt ważna. W tych dniach zrobiłem olbrzymie odkrycie co do rulety. Trzeba tylko 6 do 7 razy dublować stawkę. Wybaczy pan, ale ja się tym nie zajmuję. Przerwał mu Wokulski. Nie ufa mi pan? To całkiem naturalne, ale mam właśnie przy sobie małą ruletę. Możemy spróbować. Przepraszam pana, w tej chwili nie mam czasu. 3 minuty, panie, minutkę, ani pół minuty. Więc kiedyż mam przyjść? Pytał gość z miną bardzo zdesperowaną. W każdym razie nie prędko. Niechże mi pan przynajmniej pożyczy 100 franków na oficjalne próby. Mogę służyć 5. Odparł Wokulski, sięgając do kieszeni. O nie, panie, dziękuję. Nie jestem awanturnikiem. Zresztą niech pan da i jutro odniosę. Pan może się tymczasem namyśli. Następny gość, człowiek okazałej tuszy, ze sznurem miniaturowych orderów na klapie surduta, proponował Wokulskiemu dyplom doktora filozofii, order lub tytuł i wydawał się bardzo zdziwionym, gdy propozycji nie przyjęto. odszedł, nawet nie pożegnawszy się. Po nim nastąpiła paruminutowa przerwa. Wokulskiemu zdawało się, że w poczekalni słyszy szelest kobiecej sukni. Wytężył ucho. W tej chwili lokaj zameldował baronowę. Znowu długa pauza i ukazała się w salonie kobieta tak piękna i dystyngowana, że Wokulski mimo woli powstał z fotelu. Mogła mieć około 40 lat. Wzrost okazały, rysy bardzo regularne, postawa wielkiej damy. Milcząc wskazał jej fotel. Gdy zaś usiadła, spostrzegł, że jest wzburzoną i szarpie w rękach haftowaną chusteczkę. Nagle odezwała się, dumnie patrząc mu w oczy. — Pan mnie zna? — Nie, pani. — Nie widział pan nawet moich portretów? — Nie. — Więc chyba nigdy pan nie był ani w Berlinie, ani w Wiedniu. — Nie byłem. Dama głęboko westchnęła. — Tym lepiej — rzekła. — Będę śmielszą. — Nie jestem baronowa. Jestem zupełnie kim innym. Ale o to mniejsza. Chwilowo znalazłam się w trudnym położeniu. Potrzebuję 20 000 franków. A ponieważ nie chcę w tutejszych lombardach zastawiać moich klejnotów, więc... — Pojmuje pan? — Nie, pani. — Więc mam do zbycia ważną tajemnicę. — Nie mam prawa nabywać tajemnic — odpowiedział już zmieszany Wokulski. Dama poruszyła się na fotelu. — Nie ma pan prawa? Więc po cóż pan tu przyjechał? — rzekła z lekkim uśmiechem. — A jednak nie mam. Dama podniosła się. — Tu — mówiła wzruszona — jest adres, pod którym można się zgłosić do mnie w ciągu 24 godzin. A tu notatka, która może panu da trochę do myślenia. Żegnam. Wyszła z szelestem. Wokulski spojrzał na notatkę i znalazł w niej szczegóły dotyczące osoby jego i Suzina, które zazwyczaj stanowią treść paszportów. No tak, myślał. Miller przeczytał mój paszport i zrobił z niego wyciąg, nawet nie bez błędów. Wokulski. Cóż u diabła, czy oni mnie uważają za dziecko? Ponieważ nikt z gości już nie przychodził, Wokulski wezwał do siebie Jumarta. Co pan rozkaże? Spytał elegancki marszałek dworu. Chciałem z panem pomówić. Prywatnie? W takim razie pozwoli pan, że usiądę. Przedstawienie skończone, kostiumy idą do składu, aktorzy stają się równi sobie. Mówił to nieco ironicznym tonem i zachowywał się, jak przystało na człowieka bardzo dobrze wychowanego. Wokulski dziwił się coraz więcej. — Powiedz mi, pan — rzekł — co to są za ludzie? — Ci, którzy byli u pana? — spytał Jumart. — Ludzie jak inni. Przewodnicy, wynalazcy, pośrednicy. Każdy pracuje jak umie i stara się swoją pracę zbyć najkorzystniej. A że lubią zarobić, jeżeli się da więcej niż warto, to już cecha Francuzów. Pan nie jesteś Francuzem. Ja? Urodziłem się w Wiedniu, kształciłem się w Szwajcarii i w Niemczech. Długi czas mieszkałem we Włoszech, Anglii, Norwegii, Stanach Zjednoczonych. Moje zaś nazwisko najlepiej streszcza narodowość. Tym jestem, w czyjej mieszkam, o Boże, wołem między wołami, koniem między końmi. A że wiem, skąd mam pieniądze i na co je wydaję, i ludzie o mnie wiedzą, więc zresztą nic mnie nie obchodzi. Wokulski przypatrywał mu się z uwagą. — Nie rozumiem pana — rzekł. — Widzi pan — mówił Jumart, przebierając palcami po stole. — Za dużo zwiedziłem świata, ażebym miał troszczyć się o czyjąś narodowość. Dla mnie istnieją tylko cztery narodowości bez względu na języki. Numer pierwszy mają ci, o których wiem, skąd biorą pieniądze i na co je wydają. Numer drugi ci, o których wiem, skąd biorą, ale nie wiem, na co wydają. Numer trzeci ma znane wydatki, choć nieznane dochody, a numer czwarty noszą ci, których nie znam ani źródła dochodów, ani wydatków. O panu Eskabu wiem, że ma dochody z fabryki trykotaży, a wydaje pieniądze na zbudowanie jakiejś piekielnej broni, więc szanuję go. Zaś o pani baronowej nie wiem ani skąd bierze pieniądze, ani na co je wydaje i dlatego jej nie ufam. — Ja jestem kupcem, panie Jumart — odpowiedział Wokulski, niemile draśnięty wykładem powyższej teorii. — Wiem o tym. I jeszcze jest pan przyjacielem pana Suzin, co także daje pewien procent. Nie do pana zresztą stosowały się moje uwagi. Wypowiedziałem je jako odczyt, który, mam nadzieję, opłaci mi się. — Jesteś pan filozofem — mruknął Wokulski. — Nawet doktorem filozofii 2 uniwersytetów — odparł Jumart. I spełniasz pan rolę służącego? Chciałeś pan powiedzieć. Przerwał, śmiejąc się, Jumart. Pracuję, panie, aby żyć i zabezpieczyć sobie rentę na starość. A o tytuł nie dbam, tyle ich już miałem. Świat podobny jest do amatorskiego teatru, więc nieprzyzwoicie jest pchać się w nim do ról pierwszych, a odrzucać podrzędne. Wreszcie każda rola jest dobra, byle grać ją z artyzmem i nie brać jej zbyt poważnie. Wokulski poruszył się. Jumart wstał z krzesła i ukłoniwszy się elegancko rzekł: polecam panu moje usługi. Następnie wyszedł z salonu. Mam gorączkę, czy co? Szepnął Wokulski, ściskając głowę rękoma. Wiedziałem, że Paryż jest dziwny, ale żeby był aż tak dziwny. Kiedy Wokulski spojrzał na zegarek, było dopiero 3:45. Przeszło 4 godziny do sesji. Mruknął, czując, że ogarnia go trwoga na myśl, co robić z czasem. Widział tyle nowych rzeczy, rozmawiał z tyloma nowymi ludźmi i jest dopiero 3:45. Trapił go nieokreślony niepokój. Czuł brak czegoś. Może by znowu co zjeść? Nie. Może czytać? Nie. Może rozmawiać? Już mam dosyć tej rozmowy. Ludzie obrzydli mu. Najmniej wstrętnymi byli mu chorzy na manię wynalazków i ten Jumart ze swoją klasyfikacją człowieczego gatunku. Nie miał odwagi wracać do swego numeru z wielkim lustrem. Cóż mu więc pozostało, jeżeli nie oglądanie paryskich osobliwości? Kazał zaprowadzić się do sali jadalnej Grand Hotel. Wszystko tu pyszne i ogromne, począwszy od ścian, sufitu i okien, skończywszy na liczbie i długości stołów. Ale Wokulski nie przypatrywał się. Utkwił oczy w jednym z olbrzymich, złoconych pająków i myślał. Kiedy ona dosięgnie wieku baronowej, ona przywykła do wydawania dziesiątków tysięcy rubli rocznie. Kto wie, czy nie pójdzie też drogami baronowej. Przecie i ta kobieta była młodą i za nią mógł szaleć taki wariat jak ja. I ona nie pytała, skąd się biorą pieniądze. Dziś już wie skąd. Z handlu tajemnicami. Przeklęta sfera, która hoduje takie piękne i takie kobiety. W sali było mu ciasno, więc wybiegł przed hotel utopić się w ulicznym gwarze. Pierwej szedłem na lewo, myślał, teraz pójdę w prawo. Wędrówka na oślep w niezmiernym mieście była jedyną rzeczą mającą dla niego jakiś gorzki powab. Gdybym między tymi tłumami mógł zgubić samego siebie, szepnął. Skręcił tedy na prawo. Wyminął nieduży plac i wszedł na bardzo duży, obficie zasadzony drzewami. Na środku jego stał gmach prostokątny, otoczony kolumnami jak grecka świątynia, wielkie drzwi spiżowe okryte płaskorzeźbą, na szczycie frontonu również płaskorzeźba przedstawiająca, zdaje się, sąd ostateczny. Wkoło obszedł gmach, myśląc o Warszawie, z jakim trudem dźwigają się tamtejsze budowle nieduże, nietrwałe i płaskie, gdy tu siła ludzka, jakby dla rozrywki, wznosi olbrzymy i tak dalece jest niewyczerpana pracą, że jeszcze zalewa je ozdobami. Naprzeciw zobaczył niedługą ulicę, a za nią ogromny plac, na którym majaczyła wysmukła kolumna. Poszedł w tamtą stronę. Im bardziej zbliżał się, tym wyżej rosła kolumna i plac się rozszerzał. Przed i za kolumną biły duże wodotryski. Na prawo i na lewo ciągnęły się już żółknące kępy drzew, jak ogrody. W głębi widać było rzekę, nad którą co chwilę rozsnuwał się dym szybko przelatującego parostatku. Na placu kręciło się niewiele stosunkowo powozów, natomiast było dużo dzieci z matkami i bonami. Krążyli wojskowi różnej broni i gdzieś grała orkiestra.